pani Irena Lasota pozostaje w studiu, ale w studiu przysłuchiwał się w rozmowie pan Tadeusz Płużański, historyk i szef publicystyki TVP Info. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No to komentarz do tych naszej rozmowy jest jaki?
Rozmowa była bardzo barwna, wielowątkowa. Trudno się w kilku sekundach czy minutach odnieść do tych wszystkich wątków, mimo że zapewne chciałbym do niektórych kwestii. To, co mi się wydaje w tej sprawie istotne, też z innego troszkę punktu widzenia, z punktu widzenia rocznicy, którą mieliśmy wczoraj, to jest postać, którą ja chyba najbardziej szanuję w naszej historii, czyli rotmistrz Witold Pilecki. Mówiliśmy tutaj o Janie Karskim, który informował świat o Holokauście. Zapewne trzeba by było wymienić jeszcze Szmula Zygielbojma, który popełnił samobójstwo z tego właśnie powodu, że świat jakoś nie do końca reagował, prawda, na to, co się dzieje, co Niemcy robią w Polsce. Ale no, przynajmniej w tej rozmowie państwa pominięty został człowiek, który tutaj właśnie moim zdaniem jest kluczowy. Tak? To rotmistrz Pilecki jako pierwszy mówił, co się dzieje w niemieckich obozach koncentracyjnych. Mówił, że dokonuje się tam, w swoich raportach przekazywał Armii Krajowej. Armia Krajowa przekazywała to dalej do swoich koalicjantów zachodnich, że Niemcy w swoich obozach dokonują Holokaustu Żydów i Polaków. No, to jest też termin, który nie jest do końca znany, prawda, na świecie. Nie ma specjalnie badań naukowych na ten temat i można ubolewać, prawda? Bada się Holokaust żydowski, nie bada się Holokaustu polskiego. W ogóle ten termin jest wyrugowany, nie istnieje w naszej przestrzeni publicznej, a przecież to nie jest negowanie, prawda, zagłady jednych kosztem na rzecz drugich, prawda? Tylko wydaje mi się, że to pojęcie i publiczne i naukowo trzeba by było wreszcie wprowadzić, bo to jest też źródło zamętu dzisiejszego. Prawda? Polska historia nie jest znana na świecie, nie jest znane polskie doświadczenie jako ofiar, nie jest znane polskie doświadczenie jako narodu zaatakowanego przez Niemców, prawda? Nie jest znane doświadczenie tego, że obozy niemieckie były instalowane dla Polaków, po to, żeby Polaków eksterminować, szczególnie polską inteligencję. Przykłady można mnożyć: Auschwitz, Stutthof, prawda, szereg miejsc. I tego wszystkiego nie porusza się właściwie w debatach światowych, bo tu państwo rozmawiali trochę na takim poziomie, prawda, geopolitycznym, czy dyskusji o badaniach na świecie. I to jest bardzo przykre. Myślę, że to jest właśnie jeden z powodów tych dzisiejszych naszych kłopotów z historią. Mówmy o wszystkich aspektach i II wojny światowej i tego, co się stało po tej II wojnie światowej, prawda? No właśnie Pilecki jest takim uosobieniem tego nieznanego, prawda? Mhm. Bo człowiek, który właśnie stara się oprzeć Niemcom w 1939 roku, walczy, prawda? Potem trafi na ochotnika do Auschwitz. No ale ktoś powie, że jeśli trafił do Auschwitz, to musiał być Żydem, prawda? Bo w Auschwitz byli tylko Żydzi. No to się niestety pojawia w poważnych bardzo dyskusjach, również naukowych. Potem ten Pilecki ucieka, prawda, z Auschwitz, żeby powstanie zbrojne w tymże obozie organizować. Czyli nie ucieka, żeby ratować siebie, ale żeby jednak wyzwolić, prawda? Wyzwolić Auschwitz. To jest ta jego misja, która mu cały czas przyświeca. Ale potem mamy jeszcze historię Pileckiego, który jest aktywny po 1945 roku i to jest doświadczenie dla świata też nieznane, że dla Polski wojna się nie skończyła. Zachód rzeczywiście cieszył się z tego, że reżim nazistowski, niemiecko-nazistowski, trzeba też podkreślić, upadł. Natomiast Polska i inne kraje, prawda, bloku wschodniego zostały skolonizowane przez Stalina i świat o tym nie wie, prawda? I w publicystyce, i w historiografii. No i przykład Pileckiego jest tutaj rzeczywiście też znamienny, no bo on stara się przeciwstawić czerwonemu złu, ginie z rąk komunistów inspirowanych z Moskwy, prawda? I tutaj też mamy ten element żydowski niestety, prawda? Znana jest sprawa nadreprezentacji ludzi pochodzenia żydowskiego, komunistów pochodzenia żydowskiego w aparacie represji, prawda? I to i nie mówimy tylko o bezpiece, ale też o sądownictwie, prawda? Sędziowie, prokuratorzy, aparat partii i państwa, prawda? Jest złożony z takich ludzi. O tym też trzeba mówić, tak? Że Polska w 1945 roku nie miała tej szansy, żeby odzyskać wolność, niepodległość. I też o kwestiach, jak komuniści instalowali tutaj władzę, prawda? Że raz to było nas, że to nie byli, prawda? Że oni się wyrzekli Polski, zdradzili Polskę, działając z inspiracji Stalina i tylko ten Stalin gwarantował tutaj przecież możliwość rządzenia. A dwa, istotny jest też udział właśnie, udział Żydów, prawda, polskich właśnie w tym dziele antypolskim zdecydowanie, prawda, czyli represjonowanie Polaków, którzy chcieli wolności i niepodległości. I ja mam też takie wrażenie, że dla wielu środowisk właśnie i publicystycznych i naukowych istnieje ten polski opór przeciwko komunizmowi zaczyna się w marcu 68 roku i to jest punkt widzenia, z którym się na bazie faktów historycznych nie sposób zgodzić, prawda, bo była ogromna walka Polaków, żołnierzy niepodległości, dzisiaj ich nazywamy wyklętymi, prawda, niezłomnymi. Ta walka trwała przez przecież szereg lat, praktycznie do roku 54-55. Potem był 56 rok, prawda, czyli poznański czerwiec, prawda? A więc ta droga do niepodległości Polski wiodła od pokolenia Armii Krajowej i od Polskiego Państwa Podziemnego przez kontynuację tego właśnie fenomenu w postaci żołnierzy wyklętych przez następne wybuchy wolnościowe, społeczne, Solidarność, różne przecież organizacje opozycyjne, KOR, ROPCIO, prawda, Solidarność Walcząca, KPN, mnóstwo, prawda, aż dojechaliśmy do okrągłego stołu, który też nie do końca, jak sądzę, jednak tę pełną wolność nam przyniósł.
No, aż dojechaliśmy do roku 2018. Pan Tadeusz Płużański jest spełnieniem ideału pani Ireny Lasoty, dlatego że jest i historykiem, i publicystą. Czyli czyta książki historyczne i jest publicystą, czyli wie, co mówi i wie to źródłowo. Komentarz do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, pani Irena Lasota.
No, taką dla mnie najważniejszą w tej chwili sprawą jest, żeby panu powiedzieć, że znałam pana ojca, że na Wydziale Filozofii uczył, był skromnym, cichym człowiekiem i tylko studenci między sobą mówili, że był przeszedł przez stalinowskie tortury i to był...
Najpierw niemieckie, a potem stalinowskie, no, ale to prawda.
Wtedy, nie wiem, to się szeptało, więc było wiadomo, że o stalinowskich. I rzeczywiście, ale to też trzeba powiedzieć, że w sprawie Pileckiego jego raporty, z tego co się orientuję, które trafiały do Londynu, później już dalej szły jako raporty rządu polskiego i jego nazwisko zaczęło być znane dopiero niedawno. Ja z kolei właśnie mam taką wizję, że ja starałam się mówić dobre rzeczy. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych do niedawna, no może do 20 lat temu, były wykłady, były na uniwersytetach, byli wykładowcy, którzy uczyli historii Polski II wojny światowej XX wieku. Pani profesor Anna Cięciała, nie wiem czy pan zna, bardzo był czynny Instytut Piłsudskiego, chociaż nie był placówką naukową, byłam członkiem zarządu tego. Ale nawet w ciągu ostatnich 10 lat, 12, były różne inicjatywy. Na przykład mignął mi w Waszyngtonie taki młody pan nazwiskiem Dzielski, zapomniałam imienia, ale jestem w ogóle fatalna, który był wtedy w Waszyngtonie, to się tak między nami pociągnął, na judeokonsul, to znaczy od stosunków polsko-żydowskich. I byłam parę razy, widziałam, kiedy on zbierał grupy nauczycieli amerykańskich, niezależnie od tego, czy żydowskiego, czy chińskiego, czy innego pochodzenia, i przygotowywał ich bardzo dobrze do wyjazdu do Polski. Bo to jest jedna rzecz, się mówi, że ludzie jadą, nie wiedzą, o co chodzi, widzą obóz, słyszą Żydzi, myślą to. A tutaj była po prostu, moim zdaniem, tydzień czy dwa tygodnie przygotowywania nauczycieli, wycieczka nauczycieli. Tu i w Polsce spotykali ludzie, którzy również byli przygotowani. I mówili, że trzeba teraz wszystko zacząć od nowa, to ja mówię, nie, trzeba zacząć to, co było przedtem, zrobione dobrze, wyrzucić wszystko, co było zrobione złe, wyrzucić pewien język, to znaczy język, który z daleka patrząc jest eskalacja języka. To znaczy ja sobie, nieprzypadkowo, no my jakoś wszyscy wiemy, że panujemy nad swoim językiem, więc jeżeli nie wiem, prezydent, czy prezes Fundacji Batorego, człowiek bardzo wykształcony, mówi o tym, że PiS, Aleksander Smolar, wrzuca, PiS wrzuca Polskę w szambo, to są już słowa, które nie powinny należeć, ale tych słów nie mogę, jak w jakimś momencie zbieramy, wszyscy już się te słowa rzucali. Teraz oczywiście pan mówi o tym, o nadreprezentacji obywateli, komunistów żydowskiego pochodzenia w czasach stalinowskich. Wszyscy się z tym zgadzają, z tym, że z tego się też robi czasami taką aferę. No powiedzmy, ja uważam, że Adam Michnik zrobił tyle intelektualnie szkodliwego w Polsce, że już ten brat nam nie jest do niczego potrzebny. Jego brat powinien być osądzony osobno i Michnik osobno. I dlatego zawsze mnie denerwuje, jak ja mówię, zawsze jakbyś Michnik tylko był winny tego, że ma brata, to...
Można słówko, tak?
Tak.
No właśnie, pewnie nie byłoby problemu, drodzy państwo, pani Ireno. Natomiast no, brat broni brata i to w publicznej dyskusji się pojawiło. Adam Michnik tłumaczył Stefana Michnika tym, że no właściwie on nie jest odpowiedzialny, bo był za młody, co młody człowiek może zrozumieć z tej wielkiej machiny zła, która na niego spadła. No jednak Stefan brał aktywny w tym udział, prawda?
Tak, ja nie wiedziałam, że Adam bronił, ale...
Owszem, tak. Czasami, także sam się włączył w tę dyskusję, tak. Prawda?
Natomiast bardzo trudno, znaczy dzisiaj jest bardzo trudno tłumaczyć, powiedzmy, pewne antysemickie zachowania czy czymś, tym, co się działo w latach 50., ponieważ bardzo dużo osób o tym mówiących nawet nie wie, ani skali, bądź ma takie sobie wyobrażenie, że tu przyszły jakieś takie kolumny Żydów, które opanowały UB. Więc w niektórych miastach rzeczywiście dominowali ludzie, no i to jest taki spór, tak powiem, wewnątrz żydowski, to znaczy, czy rzeczywiście byli oni Żydami, czy byli oni bardziej komunistami. I to nie tylko jest teoretyczny spór. Bardzo dużo, jeżeli spojrzymy na komunistów przedwojennych, których było bardzo mało, do 10 tysięcy moim zdaniem, przeważnie wychodzili oni z biednych, wierzących, religijnych communities i byli wyrzucani za to, że właśnie odchodzili. Oni odchodzili od swojego żydostwa, od religii. Niektórzy opowiada się jakieś straszne rzeczy, że oni po prostu na oczach matki i ojca chcieli jeść szynkę. I ten komunizm jakby ich trzymał w tym przekonaniu, prawda?
To bardzo ciekawa rozmowa. Szkoda, że nie mamy więcej czasu. Ja tylko dodam może, że no, w drugą stronę tak samo w sposób nieuprawniony, przykry, nazywa się takie osoby straszne, jak na przykład Bierut, jak Gomułka, czy jak Jaruzelski, Polakami. Prawda? Jest pytanie, na ile komunista jest jeszcze Polakiem. Moim zdaniem oni po prostu zatracili polskie wartości, prawda? Są, no, używając mocnych słów, zdrajcami polskiej sprawy, prawda? Komunizm był narzucony Polsce przez Sowietów. Komuniści nigdy w Polsce nie wygrali wyborów, bo nie było demokratycznych, wolnych wyborów. To była władza narzucona z zewnątrz, uzurpatorska, prawda? Nie wybrana przez Polaków, no więc to nie byli reprezentanci. Dlatego też trudno jest na przykład obwiniać za wydarzenia marcowe Polaków, prawda? No bo to nie Polacy tutaj się to inspirowali, prawda, tę akcję, tylko władza komunistyczna jednak, prawda? Mówi się, że były też polskie obozy, już nie mówię w czasie okupacji niemieckiej, ale potem sowieckiej, prawda? Mówi się, że Jaworzno to jest polski obóz, ale dlaczego, prawda? Co to ma wspólnego z Polską? Polacy byli represjonowani w tych obozach. Akcja Wisła, akcja Polska, prawda? Potem Marzec i tak dalej. A myślę, że ciekawy wątek jest, no, właśnie Jaruzelskiego, prawda? My powinniśmy mówić o tym, kto między innymi tę antysemicką akcję w marcu 68 roku prowadził ze strony inspiratorów tej akcji, prawda? Ja oczywiście nie podważam, to są te dwa nurty, prawda? Z jednej strony mamy bunt Polaków, polskiej młodzieży, prawda? A z drugiej, no, inspiracje właśnie władzy komunistycznej. Kto po stronie władzy komunistycznej był tutaj aktywny? I nie jest to tylko Władysław Gomułka, ale właśnie Wojciech Jaruzelski, prawda? Powinniśmy mówić, myślę, w marcu 68, teraz w rocznicę, kto był jednym z największych antysemitów. To jest właśnie towarzysz generał. Wielka antyżydowska akcja w wojsku. Prawda? A ten człowiek bardzo często jest uznawany za męża stanu, prawda? I za Polaka, który uratował Polskę.
Myślę, że pan musi powiedzieć do widzenia słuchaczom, ale ja proponuję, że nagrywamy dalej rozmowę i pan ją puści któregoś dnia jako przedłużenie naszej rozmowy. Bo nie możemy tak w środku, my nie wyjdziemy z panem Tadeuszem stąd.
Właśnie, to jest ten... Chciałem już powiedzieć, że to nie telewizja, bo to jest radio, więc możemy tutaj troszkę tymczasem inaczej gospodarować. Powiem, że teraz jest godzina 9:18, że słuchają państwo Poranka Wnet. Poranek Wnet trwa. Jest godzina 9:19. To w takim razie przywitajmy naszego gościa piosenką. Życie jest piękne, oczywiście. Życie. I w tym nieprzewidywalnym poranku Wnet w piątek 2 marca gościem jest pan Paweł Cybulski, wiceminister finansów. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To co, zaczynamy od akcji, która jest nieznana, Wólka Kosowska. Co to za miejsce?
No to jest piękne miejsce na mapie geograficznej. Znajduje się pod Warszawą, właściwie centrum, które powstało kilka lat wcześniej, które się rozwija na polach, można powiedzieć. Wcześniej były to pola kapusty, w tej chwili jest to duży biznes, duży obrót towarowy, duży handel, duża sprzedaż, centrum właściwie chińskie, ale nie tylko chińskie, centrum wietnamskie, tureckie, ormiańskie, różne nacje, handel, który się odbywa, różnego rodzaju transakcje. No i okazuje się, że duże transakcje, olbrzymi handel, tutaj według naszych statystyk, według naszych analiz, okazuje się, że rzeczywiście jest to olbrzymi obszar handlu w tej chwili, który się odbywa tutaj pod Warszawą.
To jest olbrzymi, czyli to są miliony złotych, setki milionów, miliardy, dziesiątki miliardów.
Miliardy, bliskie dziesiątków miliardów, można tak powiedzieć.
To jest takie miejsce, obok są osiedla zamieszkałe przez ludzi, którzy tam pracują. Kiedy się wjeżdża do Wólki Kosowskiej, to rzeczywiście człowiek jest zupełnie w innej przestrzeni. Tam się jeździ na hulajnogach, tam się je w barach chińskich, to może się je też w centrach miast i w innych miejscach i nie tylko tam, ale w każdym razie miejsce, które wydaje się eksterytorialne. I czy jest tak, że do tego eksterytorialnego zainteresowało się Ministerstwo Finansów tym eksterytorialnym miejscem?
Tak, Ministerstwo Finansów interesowało się dosyć długo tym eksterytorialnym miejscem. Interesowało się tym, można powiedzieć, Chinatown, takiej dzielnicy podwarszawskiej, gdzie generalnie nie tylko kwitł handel, ale różnego rodzaju inne usługi, niekonieczne nawet zgodne z prawem. Wszystko to się odbywało oczywiście i był to wielki nasz ból, właściwie no, ból Ministerstwa Finansów i wszystkich służb, gdzie właściwie no, od 20 lat próbowaliśmy sobie tutaj poradzić z tym problemem, wejść jakby do środka tego Chinatown i zobaczyć, co tak naprawdę się tam odbywa i dlaczego tak właśnie, tak jak pan redaktor tu wspomniał, te osiedla powstają, choćby niektóre, no bo był to, można powiedzieć, taki trochę złoty sen dla niektórych. Ziemia obiecana, gdzie przyjeżdżali ze wschodnich obszarów i no szybko zdobywali karierę, bogactwo. Często ludzie młodzi no, mieli już luksusowe samochody po 3 miesiącach od przyjazdu do Polski, więc no, w porównaniu z naszymi obywatelami to można powiedzieć, no, duży sukces, duży rozwój, prawda, tych ludzi za granicy, którzy tu przyjeżdżali. Więc no, to już było widać i nie tylko przez nas, ale również przez ludzi mieszkających chociażby w Ulce Kosowskiej, że ta szybkość rozwoju tych ludzi, zdobywanie bogactwa, prawda, no, było wiele większe i łatwiejsze, aniżeli tych ludzi, którzy od wielu lat zdobywają dobytek, majątek swój.
I rozumiem, w Ministerstwie Finansów w komputerach pojawił się znak zapytania przy podatkach. Jak to wygląda? Czy płacą, czy nie płacą? I wtedy nastąpiło to pukanie do tej, czy wjazd do tej, do Wólki Kosowskiej. I co się okazało?
W komputerach tak, no można powiedzieć, pokazał się znak zapytania. No w naszych głowach też powstał znak zapytania. Jak to zrobić, skoro 20 lat nie udaje się zrobić, kiedy państwo właściwie jest bezsilne, kiedy tiry z kontenerami przejeżdżają no już nawet w dziesiątkach czy w setkach tysięcy, prawda, z Hamburga, z różnych portów europejskich. No, mamy transgraniczność, w związku z tym też tutaj jest trudność uchwycenia tych transportów. Ale rzeczywiście powstał znak zapytania, co robić dalej, jak to robić, jak sobie poradzić z tak wielką skalą tej przedsiębiorczości, która no, nie podlega opodatkowaniu, która jakby wychodzi poza ogólnie funkcjonujące standardy działania w tym państwie, a więc standardy również opodatkowania, które powinny służyć wszystkim podatnikom. I tu oczywiście znak zapytania padł. Jak to zrobić? Co zrobić, żeby poradzić sobie z tym, z czym nie mogliśmy sobie poradzić od 20 lat?
I poradziliśmy sobie?
I poradziliśmy sobie i po raz pierwszy i na dużą skalę okazuje się, że wielkim sukcesem zakończyła się akcja. Akcja, która trwała właściwie od początku lutego, a skończyła się przed dniem praktycznie wigilijnym. Składałem jeszcze celnikom życzenia świąteczne. Dzieliliśmy się opłatkiem jeszcze w ostatni dzień.
Ale ten sukces na czym polegał?
No sukces polegał przede wszystkim, że musieliśmy trochę zmienić myślenie. Jeśli 20 lat coś się nie udaje zrobić, to jest najwyższy czas, żeby zastanowić się, jak to zrobić inaczej. Jak zmienić pewne myślenie, podejście, koncepcję do tego, żeby poradzić sobie właśnie choćby z tak wielką Wólką, która no, wyszła nam spod kontroli, można powiedzieć, wcześniej. Założyliśmy rzeczywiście to, że no, każda kontrola, bo tych kontroli było wcześniej dużo w Wólce Kosowskiej. Kontrole przynosiły nam 50-100 milionów wpływów dodatkowych do budżetu. Ale takie kwoty nie robiły zbyt dużego wrażenia na Wólce Kosowskiej. Powiem tak ogólnie, na Wólce Kosowskiej, jeśli mówimy właśnie o tym handlu prowadzonym tam. Więc tutaj jakieś podejścia takie jednorazowe, typu kontrola chociażby inspekcji handlowej, czy jakichś innych inspekcji, czy jakichś innych służb, jednorazowa na kwotę chociażby, tak jak powiedziałem, 50-100 milionów, nie robiło większego wrażenia. Można było powiedzieć, że jeśli zrobiliśmy kontrolę dziś, to ta Wólka po tych tak zwanych stratach na przyszły dzień funkcjonowała normalnie, tak jak funkcjonowała od lat. Więc tutaj takie działania doraźne, typu właśnie uderzenie, kontrola jednodniowa, nic nie dawało. Właściwie nic by nam nie dało. Tutaj trzeba było zastosować system i taki system zastosowaliśmy i pewną nową myśl. Na czym to polegało? No przede wszystkim polegało na tym, że musieliśmy wykorzystać właśnie te nasze nowe zasoby, czyli Krajowa Administracja Skarbowa, która została skonsolidowana przez 3 służby, musiała teraz w jakiś nowy, nowoczesny sposób do tego podejść. No i podeszła. Po pierwsze, no przez ostatnie miesiące przed akcją dokonaliśmy przede wszystkim dobrej analityki, dobrego rozeznania, dobrego sprawdzenia terenu. I to było działania byłych służb urzędów kontroli skarbowych, podatkowców, a następnie przeszliśmy już do działań fizycznych, czyli tak jak powiedziałem, od 1 grudnia, gdzieś tak około 1 grudnia przystąpiliśmy do pierwszej akcji. I akcja pierwsza oczywiście była no, taką podobną do akcji, które prowadziliśmy wcześniej. Czyli takie pierwsze uderzenie, powiedzmy na 50, około 100 milionów już mieliśmy dodatkowych wpływów, zabezpieczonych towarów. Ale wiedzieliśmy, że to nie jest koniec, że trzeba dalej działać i tak działać, żeby po prostu do skutku zamknąć ten temat. I wszystko byłoby pewnie dobrze dla tych osób, które cały czas myślały i wiązały tą naszą kontrolę z tym, że będzie ona trwała krótko i później po tej kontroli oczywiście dalej życie przejdzie do porządku dziennego. Był to okres świąteczny, okres Bożego Narodzenia, więc też okres największych wpływów. I zastosowaliśmy tutaj taką akcję, która przede wszystkim starała się zniechęcić tych klientów, którzy rzeczywiście brali bez paragonów, bez rachunków towar i zniechęcić również tych dostawców, którzy przyjeżdżali do Wólki Kosowskiej. Czyli generalnie odcięliśmy źródła handlu. Czyli nie weszliśmy w sam handel, tylko odcięliśmy źródła handlu. Zniechęciliśmy klientów. Tutaj nawet były takie głosy wśród podatników, nie jedź do Wólki, bo tam coś się dzieje, prawda? Coś złego się dzieje, bo na sygnale stoją samochody, sprawdzają wszystkie faktury, sprawdzają wszystkich ludzi, którzy wjeżdżają, wyjeżdżają z Wólki Kosowskiej. I o to chodziło. Chodziło o to, żeby zniechęcić przede wszystkim tych klientów, którzy w jakiś sposób nieuczciwy próbują prowadzić działalność gospodarczą, wykorzystują te wszystkie transakcje tanie, pozapodatkowe i tutaj idealnie nam się to udało zrobić. Po kilku dniach zauważyliśmy, że nasz przeciwnik, że się tak wyrażę, słabnie. Po prostu odcięliśmy źródło wpływów dla tego nieuczciwego podatnika i źródło konsumpcji. No i to był pierwszy już sukces. Widzieliśmy, że jest dobra droga. No dalej akcja oczywiście trwała. Akcja, która polegała na dokładnej analizie wszystkich przyjeżdżających, wyjeżdżających, jeśli jeszcze ktoś tam próbował przyjechać i próba również dokładnego sprawdzenia tych kontrahentów w Wólce Kosowskiej. I to nam się udało. Udało się to nam na bardzo dużą skalę. To jest skala miliardowa. No nie powiem już dokładnie cyfr, nie chcę tutaj mówić, ale są to kwoty kilku miliardów w tej chwili środków, towarów zabezpieczonych, pieniędzy, które powinny należeć generalnie do budżetu państwa. Więc tutaj straty dla budżetu państwa.
Przez te 20 lat były olbrzymie.
Przez 20 lat to można powiedzieć, że były jeszcze bardziej olbrzymie. Ta nasza akcja to jest, mówię, kilka miliardów złotych. No i problem oczywiście też, co dalej, tak? Bo tutaj oczywiście podmioty chińskie już deklarują kupno kas fiskalnych, już kupiły, dużo kupiło te kasy fiskalne. Chcą już wejść na taki legalny rynek, na legalny obrót. Oczywiście są już zainteresowani jak najbardziej edukacją na temat podatków. My służymy, nie tylko kontrolujemy, nie tylko każemy, ale również w ramach tej akcji otworzyliśmy punkt informatyczny, informacyjny na temat podatków, Panie, jak wyglądają podatki w Polsce.
To i dla Polaków by się przydał taki punkt informacyjny oczywiście, żeby się dowiedzieć, jak ten system wygląda. Czy pan minister wie, tam jest jakiś jeden właściciel całej tej Wólki Kosowskiej, czy kto zbiera plony stamtąd? Czy to jest grupa, spółka?
To znaczy, no, ja nie powiem w szczegółach, są właściciele poszczególnych hal, poszczególnych boksów, są zarządy rzeczywiście już większe, które patronują.
Ale taki patron wszystkiego.
Są przedstawiciele również przedsiębiorców wietnamskich, chińskich, spotykaliśmy się z nimi, nawet jeszcze w trakcie kontroli rozmawialiśmy, prawda, bo było wiele niepokoju ze strony właśnie tych przedsiębiorców wietnamskich, chińskich, również były niepokoje ze strony ambasady chińskiej i tutaj, no, musieliśmy też prowadzić różnego rodzaju mediacje, rozmowy, uspokajać, że to nie jest akcja skierowana przeciwko przedsiębiorcom, którzy legalnie i oficjalnie pracują i rozliczają się w podatkach, tylko przeciwko tym, którzy unikają opodatkowania i tym, którzy, no, czasami nawet sprzedają towary, których po prostu, no, zgodnie z prawem nie powinni sprzedawać. Są to towary, które dotykają wręcz nawet czynów przestępczych.
Pan minister jest od spraw trudnych, bo teraz przyjdzie kolejna, czy już trwa, Bitcoin, kryptowaluta, obrót jej na świecie dziwny, pojawienie się jakoś też tajemnicze, popularna waluta, można duże zyski, można dużo stracić. Tak. O co chodzi?
To znaczy, no, rzeczywiście problem jest bardzo duży w skali światowej, bo słyszymy tutaj też wiele komunikatów prasowych, że świat próbuje stawić czoła kryptowalutom. Problem podstawowy to nie jest problem samej kryptowaluty czy samego pieniądza wirtualnego. Największy problem to jest problem tych kryptopośredników, którzy są w sieci i którzy rzeczywiście są bardzo ukryci w tej sieci, których nie możemy namierzyć, dlatego że mamy w tej chwili doskonałe systemy typu blockchain, który to system powoduje to, że możemy działać w pewnym ukryciu. I problem jest przede wszystkim, tak jak powiedziałem, z pośrednikami. Pośrednik, który nie do końca może się okazać uczciwym podmiotem. Pośrednikiem, który może w pewnym momencie zatrzymać tą całą piramidę finansową, tą giełdę, czy to będzie walutowa giełda, ale niekoniecznie. Może być towarowa również giełda finansowa na rynku internetowym i może zatrzymać to wszystko poprzez to, że po prostu ucieknie z pieniędzmi, tak? Czy ucieknie z kryptowalutą, czy po prostu w zwykły sposób odetnie się od sieci wirtualnej i spienięży te pieniążki, prawda, tą wartość chociażby krypto.
Ale to nie jest problem, który możemy zahamować w Polsce, bo to jest waluta globalna, nie kryptowaluta globalna, która nie pojawiła się w Polsce. Ktoś ją wymyślił, ktoś posiada do niej klucze.
Kryptowaluty nie zatrzymamy. Ona będzie funkcjonowała rzeczywiście, tak jak powiedział pan redaktor, nie ma możliwości zatrzymania. To są działania transgraniczne. My nie mamy możliwości tutaj oddziaływania na internet w ten sposób, żeby zatrzymywać ten internet i żeby tworzyć granice w internecie. Tutaj takiej możliwości nie ma. Jedyna możliwość to jest pójście w kierunku identyfikacji przede wszystkim podmiotów, bo możemy mówić wiele na temat walki, na temat karalności, na temat przestrzegania przepisów prawa przez te podmioty, ale przede wszystkim musimy powiedzieć sobie jasno, że musimy znaleźć ten podmiot. Dopóki podmiot będzie ukryty, on będzie mógł działać na swoich zasadach. On nie musi wcale podlegać żadnym kanonom ustawowym, kanonom etycznym. On będzie po prostu ukryty w sieci, będzie pośrednikiem, będzie mówił o wielkich zyskach. Tutaj widzimy nieraz panią, która przed chwilą pracowała w kasie, a już śpi na milionach, prawda? Widzimy dużo różnego rodzaju reklam. Oczywiście, no, ludzie wpadają w taki zachwyt, no, chcą szybkiego zysku, często łapią się na tą
pułapkę. A potem jest Amber Gold,
tak,
i się dziwią. A czy w ogóle jest wiadomo, w czyich umysłach ten Bitcoin powstał? Kto jest grupą założycielską?
To są różne domysły. Niektórzy mówią, że
są domysły, czyli nie ma wiedzy na ten temat.
Nie ma wiedzy na ten temat, nie możemy powiedzieć.
I to nie jest objęte jednolitym plikiem kontrolnym?
Nie jest to objęte jednolitym plikiem kontrolnym.
A jak działa jednolity plik kontrolny? Jest w porządku?
A plik jednolity nasz kontrolny, powiem szczerze, ma się dobrze, nawet bardzo dobrze. Zakładaliśmy nawet trochę bardziej czarny scenariusz. Czesi, nasi sąsiedzi, którzy wprowadzali jednolity plik, no, mieli problem tego typu, że 16% podatników nie rozliczyło się po raz pierwszy z tego pliku. No, my mamy o wiele lepsze wyniki, bo jest to około 5 do 7% podatników, którzy na razie nie skorzystali z tej formy, czy nie wykonali tego obowiązku, ale jest to, powiedzmy, niewielki margines, z którym nasze służby sobie poradzą. Poradzą sobie w ten sposób, że na pewno będziemy chcieli jeszcze w ramach tej akcji składania jednolitych plików, będziemy chcieli na razie delikatnie jeszcze przemówić do rozsądku, przypomnieć, czy jeszcze prowadzić akcję edukacyjną tak, żeby doprowadzić do całości rozliczeń przez wszystkich podatników, którzy są VAT-owcami, do tego, żeby właśnie składali tej odpeki. Więc tutaj jednolity plik ma się dobrze. W tej chwili akcja powiodła się.
A czy ważniejsze, panie ministrze, jest kontrolowanie czy wolność gospodarowania?
Wolność gospodarowania jest ważna. Kontrolowanie, myślę, że jest na samym końcu tutaj naszej strategii całej, jeśli mówimy o urzędach skarbowych i skarbówce. Kontrola chcemy, żeby była ostatecznym narzędziem już takim, gdzie ono działa w momencie, jeśli zawodzą wszystkie wcześniejsze mechanizmy, czyli mechanizmy analityczne, sprawdzające, mechanizmy, które powodują pewną perswazję, prawda, czy wymuszenie obowiązku podatkowego, ale na zasadzie pewnych rozmów, komunikatów, zaproszeń do urzędów, prawda, więc tutaj chcemy, żeby ta kontrola już była takim ostatecznym narzędziem, który no, będzie już zmuszać podatnika do realizacji jego zobowiązań podatkowych.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pan Paweł Cybulski, wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, był gościem Poranka w Net. Patrzę na zegar. 9:39.